Islam to nie religia. Islam to sposób życia. Islam to jest stan umysłu. Islam to jest i miłość, i pokój, i wojna, i grzech, i nędza, i strach, i nadzieja na przyszłość. Islam to jest życie. I ono nie dzieli się na jakieś części i o tym trochę więcej. Chcę właśnie dzisiaj opowiedzieć. Pierwszym z filarów islamu jest właśnie to wyznanie wiary. I tutaj nie trzeba nic skomplikowanego. Tu nie musisz jakoś specjalnie ochrzcić, tu nie musisz być jakoś specjalnie obrzezany. To możesz zrobić, można powiedzieć, na łożu śmierci. Wyznać, że jest tylko jeden Bóg i nie ma innego i że Mahomet jest jego prorokiem. I to jest ten filar, to jest to wyznanie wiary, to jest to, co jest najważniejsze w tym, by rozpocząć swoją drogę posłuszeństwa Bogu, bo islam to znaczy posłuszny Bogu, podporządkowany. Drugim takim ważnym elementem, czy jak oni nazywamy, czy my nazywamy to filarem, jest salat, to znaczy modlitwa. Muzułmanie modlą się, powinni, 5 razy dziennie. No jest to związane z tym, jak wschodzi, zachodzi słońce, a więc powinno rozpocząć się od początku dnia. Zanim jeszcze słońce wschodzi, jak zaczyna się świt, wtedy jest pierwsza modlitwa. I tych 5 modlitw, co tam ileś godzin, kończy się wtedy, kiedy już schodzi ta ciemność, całkowita ciemność nocy do północy. I w czasie tej modlitwy, w czasie tego dnia 5 razy człowiek powinien poświęcić czas na skupienie się na Bogu. I powiem wam, jest to zadziwiający obraz. Zadziwiający obraz, kiedy widzicie na ulicy albo w wielkim budynku, który nazywamy meczetem, wierzcie mi, 10 mężczyzn na kolanach, kłaniających się, wyrażających podporządkowanie i posłuszeństwo i bogatych, i biednych, wszyscy razem pokłaniających się przed Bogiem, to robi wrażenie. I widziałem to. Widziałem puste meczety i widziałem po kilku latach meczety wypełnione w tym samym mieście, w tej samej wsi, kiedy je odwiedzałem, wypełnione mężczyznami, którzy posłusznie o tym samym czasie na to samo nawoływanie duchownego imama kłaniali się w pokorze przed Bogiem. Mówię o tym dlatego, że modlitwa ma bardzo ważne i ma ogromne znaczenie dla ludzi w islamie, ale też na nas, zwykłych ludziach, czy tych, którzy nie są muzułmanami, robi ogromne wrażenie. Wiem, że na zachodzie już przeraża. W jednej z moich książek, która nazywa się Wschodnie DNA, opisuje pracowników, których mieliśmy za wschodniej granicy. Jeden z nich, aby udowodnić swoje oddanie Bogu, a jest kierowcą ciężarówki, międzynarodowym kierowcą, wychodzi na parkingu, kładzie dywanik i modli się przed wszystkimi, dlaczego Bóg chce pokazać, że jest posłuszny Bogu. Robił to w ogromnym strachu i opowiadam o jego historię tam, bo myślę, że jest ciekawa. Robi to w ogromnym strachu, bo wie, co może go spotkać w Europie za takie manifestowanie, ale robi, bo modlitwa jest ważna. Modlitwa jest dla nich ważna, dlatego jest tym drugim filarem. Człowiek musi być, podporządkowywać się Bogu i wyznawać Go i modlić się. Wspólnie w meczetach spotykają się, by się modlić. A jak często w Europie, my, Europejczycy, się modlimy? Jak często mężczyźni spotykają się, by się modlić? Czy ja widziałem mojego ojca, mojego dziadka, mojego wuja, którzy razem spotkali się, albo rano, jeszcze zanim ja wstałem, obudziłem się jako dziecko, że w drugim pokoju klęczeli i modlili się? Kiedy ty z własnym synem się modliłeś? A tam to robi wrażenie. Tam ojciec puka do twoich drzwi, kiedy jesteś nastolatkiem, wcześniej rano mówi: synu, chodź, jest modlitwa. Wiecie, to ma też to, coś łączy też. Łączy i pokazuje coś duchowego. Dlatego modlitwa jest bardzo ważna w islamie. Kolejna rzecz, to nazywają ją zakat, to jest jałmużna. A więc dzielenie się tym, co masz. Dzielenie się. I to jest też bardzo ciekawe, bo musisz oddać pewną część. W chrześcijaństwie mówiliśmy czy pochodzącej z nauk judaizmu bardziej dziesięcinie, tam oddają gdzieś 2,5 do 3%. Ale oddają. Oddają na co? Na społeczeństwo, na życie społeczne. Jest normalne, że muzułmanie dają coś biednym, aby pomóc, aby wspierać, no bo Bóg jest miłosierny. To się ciągle powtarza. Bóg jest miłosierny i ty też powinieneś być miłosierny. Bóg tobie daje deszcz, daje tobie słońce i ty też powinieneś dać tym, którzy są w potrzebie. I tutaj można by bardzo dużo mówić, ale bylibyście zaskoczeni, jak wiele fundacji, organizacji humanitarnych właśnie muzułmańskich pomaga ludziom. To nie tylko my, chrześcijanie, pomagamy ludziom i to jest coś, co przemawia. Coś, co przemawia do ludzi, coś, co ich przekonuje. Ale Zachód odwraca się od organizacji zakorzenionych w chrześcijaństwie. A, szerzenie religii, tak zwane po angielsku mówią faith-based organizations, to jest przeszłość. Jednak badania pokazują, że najbardziej uczciwe i moralne jednak są te faith-based organizations. Bo ci ludzie mają pasję i też w coś wierzą. I nie chcę oczywiście zaprzeczyć i komukolwiek powiedzieć, że jego oddanie i pomoc ludziom nie jest uczciwa. Nie, ale w statystykach to widać. Islam wyznaje to również przez pomaganie biednym. Jest obecny w społeczeństwie. Kolejnym takim fundamentem jest Ramadan, a więc miesiąc postu. Przez cały miesiąc nie powinieneś nic jeść od wschodu do zachodu słońca i nie jest to łatwe, dlatego że no, też pościłem i byłem w Ramadanie, dlatego że mieszkałem wśród ludzi, którzy również pościli. I to już nie tylko chodzi, że nie jesz, dlatego że później jesz, kiedy zajdzie słońce, jesz, a więc jesteś też częścią tej kolacji i to jest ważne. Ważne jest, aby spotkać się, usiąść i razem spożywać posiłek. A więc post jest jedną rzeczą, ale to, co dzieje się po poście, jest również ważne i post też ma ogromne znaczenie, dlatego że post to jest powstrzymywanie się od jedzenia, ale również oczyszczenie od grzechów, również przez cały miesiąc powinieneś uważać na to, co mówisz, jak się zachować, powinieneś odpuścić tym, którzy są tobie coś winni, powinieneś odpuścić grzechy innych. I też takie mam pytanie, a my chrześcijanie, w chrześcijaństwie, kiedy pościłeś? Ale jak, po co? Mi się wydaje, że dziś więcej ludzi niewierzących, ale na zachodzie, mówię o zachodnim społeczeństwie, z takimi europejskimi, zachodnimi wartościami, więcej ludzi niewierzących pości niż wierzących. Tylko, że oni to robią dla własnego zdrowia. I są gotowi pościć dla własnego zdrowia. A jak mało wierzących pości, aby poświęcić czas na spotkanie z Bogiem, aby naprawić pewne rzeczy, aby odsunąć chyba to, co jest najważniejsze w życiu, tak? Czyli jedzenie, pożywienie, aby spędzić ten czas z Bogiem w osobności, na wyciszeniu, nie poświęcać się czemuś innemu, jak wielu to robi. Jak wielu dziś moich przyjaciół gotowych jest poświęcić swoje życie dla fitness, podporządkować życie rodziny. Muszę iść biegać rano, muszę iść na siłownię po południu. Nie, kochanie, ja tego już nie jem, ja piję teraz takie koktajle i tak dalej, żeby co? Żeby moje ciało było zdrowe i silne. A jak wiele poświęcamy czasu na duchowe rzeczy. Żeby mój duch był silny, krzepki, wysportowany, umiał rozróżnić, a przynajmniej zadbać o swoje duchowe życie. No nie robimy tego. Dlatego możemy powiedzieć, wow, islam jest bardzo strogi i jest bardzo radykalistyczny i tak dalej. O tym na pewno powiem więcej, ale przede wszystkim ma pewne zasady. I ci ludzie próbują je zachowywać. Po co? Żeby właśnie to duchowe życie miało jakiś porządek. I chyba ostatni, taki najważniejszy z filarów, który, jak oni go nazywają, to jest hadż, czyli pielgrzymka. Pielgrzymka do miejsca świętego. A więc oczywiście w Arabii Saudyjskiej, do Mekki, odwiedzić ją raz w życiu powinien każdy muzułmanin. Jeśli jest chory, schorowany, jeśli nie jest sprawny fizycznie czy psychicznie, czy jest biedny i go nie stać, może to zrobić za niego ktoś inny. Ale hadż, pielgrzymka do miejsca świętego powinna być uczyniona. Dlaczego? Dlatego, że tam jest to miejsce, skąd wywodzi się islam. I każdy muzułmanin to powinien zrobić. I znów, powiem wam ciekawostkę, bo to widziałem mieszkając w środkowej Azji, to nawet nie ta pielgrzymka była najważniejsza, ale widziałem młodych ludzi, którzy wracali z hadżu i oni już mieli inny status. Oni mieli status świętych ludzi, bo oni tam byli. A więc wielu z muzułmanów idzie tam nie tylko dlatego, że musi to zrobić, ale dlatego, że wraca i są już innymi ludźmi. Ludzie patrzą na nich z szacunkiem, bo on tam był. Niektórzy z nich stają się imamami duchownymi, dlatego że odwiedzili święte miejsce. A więc pielgrzymka ma również znaczenie w tym społecznym życiu. To co ciekawe, ludzie, którzy nie znali islamu i którzy żyli przez lata w sowieckiej kulturze, w komunizmie który starał się wytrzeć to opium, a więc religię, jeździli, by wypełnić hadż i wracali, by w swojej wiosce uczyć o tym, czym jest islam. Dlatego, że nagle stawali się kimś istotnym. Dlatego, że w islamie jest ważne to, kim jesteś. Jak blisko jesteś Boga, jak posłuszny jesteś Jego nakazom, jak wypełniasz Jego nakazy. Ale nie tylko te filary są najważniejsze, również dogmaty, w którym w islamie ludzie wierzą. A więc jest to ta wiara w jednego Boga. To jest ten jeden Bóg. Czy jest to ten sam, w którego wierzą chrześcijanie? Wielu muzułmanów powiedziało, no chyba tak, bo Jezus jest prorokiem, Mojżesz jest prorokiem, nie mam z tym nic złego. Zresztą oni nazywani chrześcijanie, Żydzi są naszymi braćmi, tylko że wielu z nich odwróciło się od jedynego Boga i stali się naszymi wrogami, ale to jest druga część tej całej historii. A więc oni nie mają z tym problemu. Myślę, że więcej chrześcijanie mają problem z uznaniem tego, że Allah to znaczy jeden Bóg. My wierzymy w innego. A więc wiara w jednego Boga jest bardzo ważna dla muzułmanów. Wiara w anioły jest istotna, dlatego że aniołowie są tymi, którzy chronią niebo przed szatanami, przed wpływem zła. Aniołów również wszechmogący, bo tak go nazywają muzułmanie, wysyła, aby dać przesłania ludziom, aby przynieść coś tak, jak przyniósł narodzenie Chrystusa czy Jezusa. Ale również przyniósł Koran. Przyniósł Koran Mahometowi, anioł Gabriel. A więc aniołowie są bardzo ważni. I oczywiście wiara w święte księgi. Słuchajcie, nie w świętą księgę, ale muzułmanie wierzą w święte księgi. Oczywiście Koran jako ostateczne objawienie, ostateczne. Dlatego, że ludzie na świecie nie wypełnili tych ksiąg, które dał Bóg, a więc Tory. Nie byli posłuszni, nie odnaleźli duchowego życia w psalmach, pieśniach, modlitwach Dawida i nie byli posłuszni Ewangelią, historią o Jezusie, bardzo ważnym proroku. Dlatego Pan Bóg, ich zdaniem, objawił się jeszcze raz Mahometowi, kiedy on pościł, kiedy on siedział w tej jamie, w tej pieczarze i nasłuchiwał, czy Bóg chce mu coś powiedzieć, posłał anioła Gabriela, aby przekazał mu Koran. Koran jest słowami Boga do człowieka i dlatego prawdziwy, inspirowany Koran jest jasny i jedynie prawdziwy jest tylko w języku arabskim. Każde tłumaczenie nie jest już Koranem. Jest tłumaczeniem, jest interpretacją. Dlatego wszyscy muzułmanie na świecie powinni znać Koran w języku arabskim. W ogóle księga Koran nie jest tym samym, co jest Biblia. Ale o tym też, może nie teraz, natomiast jest bardzo ważna. Koran jest święty, tam nie możesz czegoś zapisać na stronach Koranu, nie możesz go położyć na ziemię, to jest święte słowo Boga. Dlatego ma specjalny stojaczek, na którym jest umieszczany, nawet w domu, aby nie był gdzieś pośród powszechnych innych rzeczy. Koran jest bardzo istotny. Jest tym objawieniem słowa Boga i jest spisanym i ułożonym tak od najdłuższego do najkrótszego. I w taki sposób się go czyta. Najlepiej recytuje w języku arabskim. I Koran był objawiony Arabom, dlatego chociaż dziś Arabowie nie są największymi wyznawcami islamu, bo tak naprawdę zdziwiłoby nas to, jaki jest największy naród muzułmański i jak wygląda najwięcej muzułmanów, bo to są Azjaci. Indonezja jest krajem chyba największym muzułmańskim krajem, no i w ogóle nie są Arabami. Tutaj mówimy o mieszkańcach Środkowej Azji, którzy nie są Arabami, mieszkańcach Indii, którzy nie są Arabami, Chińczyków, którzy nie są Arabami, Ujgurów, którzy są, którzy nie dają spać nocą Chińczykom, dlatego że są nazwani terrorystami Chin i jest to niewielki naród, ale muzułmański naród i bardzo taki, można powiedzieć, bojowy naród, ale nie są Arabami. To wcale nie jest tak, że Arabowie muszą być, że muzułmanie to Arabowie. Nie, tak to tam się zaczęło, ale tam się nie skończyło, jak widzimy. Kolejnym takim ważnym to jest wiara w proroków. Tak jak już wcześniej trochę opowiadałem o tym, Mahomet jest najważniejszy, ale wierzą również w Adama, w Abrahama, w Mojżesza i w Jezusa. A więc zobaczcie, jak blisko islam jest judaizmu, wiary żydowskiej, chrześcijaństwa. I to są dogmaty islamu. I oczywiście wiara w dzień sądu, nawet w powrót Jezusa, w dzień sądu. A więc pewnego dnia wszyscy będziemy sądzeni i to wszechmogący, miłosierny Bóg, Allah, zdecyduje tego dnia, czy będziemy w raju, czy będziemy w piekle, w potępieniu. Zobaczcie, jak blisko tego wszystkiego, co przeciętny chrześcijanin wierzy, można powiedzieć, wierzą również muzułmanie. Czy trudno więc stać się muzułmaninem? Nie. Dlaczego ci Europejczycy, którzy przechodzą na islam, nie mają z tym większego problemu? Dlatego, że wiele rzeczy jest bardzo podobnych, bardzo pokrewnych. O, ale oni inaczej się ubierają, o, ale oni mówią w innym języku. Oczywiście, jest tak wiele różnic, które chyba najbardziej nas przekonują, dlatego że my boimy się bardziej stereotypów niż tego, w co ci ludzie wierzą. Bo stereotypy oczywiście są też tworzone na potrzeby mediów, polityki. Kiedyś, w latach 70. to byli tylko Beduinowie, muzułmanie, jeżdżą na wielbłądach po pustyniach, dzikie narody. Czego się mamy bać? Później, kiedy ropa, cena ropy wzrosła, nagle zaczęliśmy słyszeć, nie, muzułmanie to bogaci szejkowie, którzy robią pieniądze na nas, bo sprzedają bardzo drogo ropę. Później okazało się, że nie, muzułmanie to terroryści. Mają zawiązane twarze i głoszą tylko śmierć. Dzisiaj słyszymy, nie, no może nie do końca, nie wszyscy terroryści to muzułmanie. Muzułmanie to są uchodźcy. Oni przyniosą choroby, nędzę, zjedzą naszą Europę i Zachód. I właściwie te stereotypy są tworzone często na potrzeby mediów. Ale kiedy ludzie mieszkają obok muzułmanów, mogą się w tym bardzo szybko zgubić. Dlatego, że muzułmanie mogą być bardzo miłymi ludźmi. Dlatego, że muzułmanie mają rodziny, o które dbają, bo to jest ich wartość. Dlatego, że w muzułmańskiej wierze są właśnie jeszcze te wartości. Rodzina. Rodzina jest bardzo ważna. Rodzina. Szacunek do starości. Szacunek do starości jest bardzo ważny. W islamie się ich szanuje. Kolejną ważną rzeczą jest to, aby nie tylko dbać o starszych, aby również mieć dzieci. Aby rzeczywiście rozmnażać i pomnażać się na tej ziemi. A więc są pewne wartości, które my na Zachodzie już zapomnieliśmy, które odsunęliśmy, dlatego że jednak pieniądze, materializm stał się ważniejszy. I kiedy widzimy te rodziny i widzimy zachodnich staruszków siedzących samotnych w domach, a widzimy, jak rodziny dbają o swoich staruszków, albo kiedy widzimy ludzi koło już 50, nie mających dzieci z zachodniego społeczeństwa i muzułmańskie dzieci bawiące się w ogrodzie i chichot i śmiech, mówimy, czemu ja tego nie mam? Kiedy to w ogóle zatraciliśmy? Te wartości rodziny są bardzo ważne. Islam jest bardzo niebezpieczny. Nie ze względu na dżihad, to znaczy na niosących śmierć, obłożonych pasami szachida i strzelających ludzi, ale również ze względu na kulturę, dlatego że islam to nie jest tylko religia, islam to jest kultura, to jest życie. To jest sposób patrzenia na życie, to jest rodzina, to jest dbanie o swój ród, to jest biznes. Islam, Koran uczy o tym, jak ma wyglądać biznes. Dlatego w islamie nie pozwala się na to, aby w bankach brano procenty. Dlatego, że islam jest przeciwko temu. Raczej dawaj biednym, pomagaj biednym, niż jeszcze łup ich z procentów. Islam to również polityka. To nie jest tylko religia i chodzenie do kościoła czy meczetu. To jest również to, że chcemy być ummą, tym narodem, który będzie rządził na całej ziemi. Tak powstała idea państwa islamskiego i to, co mogliśmy widzieć w ostatnich latach, że teraz stworzymy państwo, które pokona tych wszystkich niewiernych, bo to jest główna misja. A więc islam jest niebezpieczny, dlatego że nie tylko wchodzi z bronią, ale wchodzi również przez nasze drzwi, przez wartości, które my zatraciliśmy. I niektóre kobiety mówią, wybrałam islam, bo chciałam mieć rodzinę, a nie jak moja siostra karierę. A wiecie, co mówią muzułmańskie matki swoim dzieciom, jakie ja mogłem widzieć i kiedy byłem w rodzinach muzułmańskich i słyszeć? Mówią, kochanie, musisz wyjść za muzułmańskiego chłopca, dlatego że jeśli będzie to chrześcijanin, to prawdopodobnie nie będziesz miała dzieci, bo to się nie opłaca. Najważniejsze będzie, ile zarabiasz. A może on nawet nie zadba o to, byś miała dom, bo po co dom? Można wynająć mieszkanie i najważniejsza jest kariera, korporacja, pieniądze. Ale jeśli wyjdziesz za muzułmańskiego chłopca, on zadba o to, byś miała rodzinę. Urodzisz mu syna, bo to jest dla niego najważniejsze. Zobaczcie, co się stało z chrześcijańskimi wartościami i dlaczego islam staje się niebezpieczny. A czym jest dżihad? Tego, czego najbardziej się boimy. Dżihad dla przeciętnego muzułmanina to jest umieranie dla samego siebie. Bo dżihad mówi umrzyj. Umrzyj również dla samego siebie. Bo Chrystus też uczył tego, by wziąć swój krzyż i umrzeć dla samego siebie. Ale o tym to już w ogóle nie mówimy. Bo my mówimy o tym, że jeśli już chrześcijaństwo, to powinno nam dać, wow, lepsze życie. Ale umierać? Odwracać się od grzechu? Przecież widzimy, że nawet grzech rujnuje, niszczy Kościół. Słyszymy o tym, co się dzieje w Kościele. Wychodzą afery. Tak? Słyszymy o pedofilii i mówimy, no jak to jest możliwe? Duchowni, dlatego że umierać dla siebie? Nie. Moje przyjemności stają się ważniejsze. A więc to jest dżihad. Ale oczywiście dżihad to jest również to, co niesie śmierć. Bo dżihadysta to ten, który umiera dla siebie, a więc poświęca swoje życie dla Boga, ale kiedy widzi, że ktoś inny grzeszy, to mówi, okej, dżihad, idę i go upominam. I mówię, słuchaj, nie powinieneś tak robić, to jest grzech, musisz się odwrócić od grzechu. Jeśli on tego nie zrobi, mam prawo go ukarać, bo muszę zatrzymać grzech. A jeśli to robi nawet cały naród, to musimy znaleźć sposób, by zatrzymać grzech. I tak terroryści wykorzystali dżihad. Tak, radykaliści użyli tego słowa. Dżihad to wojna z niewiernymi. I my taki rodzaj poznaliśmy dżihadu. Ale wielu muzułmanów, tych, których my byśmy patrzyli przez okno i powiedzieli, taki spokojny, normalny człowiek, używa codziennie dżihad przez to, że idzie do meczetu, przez to, że się modli 5 razy dziennie, przez to, że się stara być posłuszny prawom islamu. Ale w pewnym momencie ktoś może go powołać do tego jeszcze innego, radykalnego dżihadu. I ten dżihad jest straszny, bo on mówi nawet o tym, że jeśli umrzesz dla Allaha, to tak naprawdę wtedy masz otwarte drzwi i aniołowie na pewno wpuszczą cię do raju, do wieczności z Allahem. Natomiast jeśli będziesz żył w tym świecie i Allah kiedyś zważy, można powiedzieć, na tej wadze sprawiedliwości twoje czyny, on w swoim miłosierdziu może cię tam wpuścić. Dlatego, że dla wielu z nich dżihad jest tak istotny i my się go boimy. Ale ja chciałbym powiedzieć i zaznaczyć to, że dżihad, że islam wcale nie musi być straszny ze względu na dżihad. Dlatego, że w środkowej Azji islam rozprzestrzeniał się na moich oczach przez 20 lat, ostatnich co najmniej, tak gdzieś 20 lat. Nie przez dżihad, ale przez to, że ludzie szukali odpowiedzi, jak mam dalej żyć. I chcieli żyć z Bogiem, bo widzieli, że człowiek jednak nie jest w stanie stworzyć tej harmonii, nie jest w stanie dać odpowiedzi na najważniejsze ludzkie pytania, bo widzieli komunizm, widzieli to, kiedy powiedziano, nie ma Boga, my sami jesteśmy bogami, ateizm. Widzieli, że chciano stworzyć idealnego człowieka, sowieckiego człowieka, i widzieli to wszystko, przeżyli i powiedzieli nie. I islam przyszedł i powiedział: słuchajcie, podporządkujcie się Bogu, zacznijcie żyć według Jego praw, a zobaczycie, że życie będzie inne. I to wcale nie było bronią, to wcale nie było śmiercią, ale wartością rodziny, otwieranymi domami, pomocą, jałmużną, budowaniem szkół, uniwersytetów, jak Egipt, Arabia Saudyjska. I też wcale islam nie zmieniał ich i mówił: wszystko, co robicie, jest złe, bo na przykład Iran do dziś największym świętem wcale nie jest muzułmańskie święto, ale ich narodowe święto, jak Nowy Rok, Nawrys, Nawruz w różnych krajach różnie nazywają, perski, Nowy Rok, który jest w marcu. I świętują i nikt nie ma przeciwko temu. Ja widziałem muzułmanów, którzy składali ofiary, zażynali barana, żeby prosić Boga o co? O to, by odeszła od nich choroba. Islam temu zaprzecza. Ale to są ich zwyczaje. A więc islam wcale nie musi powiedzieć, że wszystko musi się zmienić. Islam jest niebezpieczny. Jest inny, niż nam się wydaje. Media straszą nas. Z jednej strony mówią, że dżihad i śmierć i terroryzm. My później zaczęliśmy uczyć w mediach, nie, islam to religia pokoju, jakby, aby no, gdzieś była jakaś współwaga tego wszystkiego, i przesadzaliśmy, mówiliśmy, islam to znaczy pokój, pokój, chociaż sami muzułmanie wiedzą, że islam to nie znaczy pokój, bo przecież tak naprawdę islam każdego muzułmanina zmusza do czegoś innego, do walki. Zmusza go do walki. Do walki z grzechem, do walki z niesprawiedliwością, do walki z niewierzącymi. No bo żyć z Bogiem wcale nie jest tak łatwo. Trzeba się Mu podporządkować, musisz walczyć z tym wszystkim dookoła, z tym całym złem. No ale medialnie mówiliśmy, nie, to jest religia pokoju. Wcale muzułmanie nawet nie mówią, że jest to religia pokoju. Ale moim zdaniem najbardziej niebezpieczne jest w tym, że my, chrześcijanie i ludzie Europy czy zachodniej kultury, zapomnieliśmy, cywilizacji, czym jest wiara w Boga. I to jest najbardziej niebezpieczne. I widziałem, jak ludzie, którzy nie mieli wiary w Boga, bo im ją wyczyszczono, przyszli do islamu, bo ktoś powiedział im, wcale droga do Boga nie jest trudna. A życie z Nim daje nadzieję na przyszłość i daje odpowiedzi waszym rodzinom, waszym dzieciom i codziennemu waszemu życiu. Co się stało z Ewangelią, tą prostą, którą Jezus uczył prostych ludzi? Że ją zostawiliśmy dla wymysłów, pomysłów, nowych form życia i lepszego życia i doprowadzenia do doskonałości naszego ciała, umysłu i życia na Marsie czy na Księżycu. A w tych prostotach zapomnieliśmy tego, co najważniejsze. A tego tak naprawdę ludzie chcą na całym świecie. Sam byłem tego świadkiem. Myślałem, że ta zachodnia kultura, cywilizacja przyniesie coś dobrego. Ale wierzcie mi, będąc w Afganistanie, patrząc na wojnę, która teraz tam się toczy cały czas, zobaczyłem ludzi, którzy zaczynają mówić, a może jednak lepiej, jak talibowie wrócą? A może jednak lepiej, jak ta wojna się skończy i chociaż przyniosą te wszystkie podłe prawa i swoje wymysły, bo oczywiście nie jest to czysty islam, ale może będziemy mieli jakiś spokój albo pokój, bo ludzie są zmęczeni wojną. Ludzie są zmęczeni gonitwą szczurów w korporacjach. Ludzie wyjeżdżają na wschód, ich spotykam, bo mówią, chciałbym odnaleźć siebie. Chciałbym odnaleźć jakiś spokój, duchowe doświadczenie. Islam je daje wielu ludziom. Dlatego, że islam przyszedł wiele lat po chrześcijaństwie. Przyszedł, bo powiedział, a jednak chrześcijanie nie do końca zaufali Bogu i nie byli Mu posłuszni. I dzisiaj dalej tak przychodzi. Przychodzi w miejsca, gdzie kiedyś były kościoły, zamykają się, a powstają meczety. Teraz, kiedy mamy tą rozmowę, w Turcji, w Istambule, wspaniały, można powiedzieć, taki jeden z najważniejszych kościołów. W naszym Konstantynopolu, byśmy powiedzieli. Kiedy został zdobyty, był przekształcony w meczet. Później zrobiono z niego muzeum, a dziś ma być znów meczetem. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że muzułmanie mają cel i misję. chcą, aby na świecie ludzie podporządkowali się Bogu, podporządkowali się islamowi. A my w cywilizacji zachodniej zapomnieliśmy o chrześcijaństwie. Szukamy już czegoś całkowicie innego. A moim zdaniem, z mojego doświadczenia prawie 30 lat pracy w trudnych miejscach, w krajach, które zostały doświadczone przez terroryzm, jak w Biesłanie, o której napisałem książkę, o tym, co się stało, o zamachu, o wojnie w Afganistanie. My zapomnieliśmy o tym, co najważniejsze. Zostawiliśmy to wszystko. Coś bardzo prostego, Ewangelię miłości i życia z Bogiem. Bo chcieliśmy stworzyć świetny, idealny świat, ale bez Boga. I wygląda na to, że nam się to nie uda. Czy islam może zapanować w zachodniej cywilizacji? Myślę, że bardzo łatwo, bo stać się muzułmaninem jest to proste. A niesie bardzo wiele wartości, które gdzieś w głębi duszy pragniemy i szukamy. Kończąc, chciałbym powiedzieć jedno, obudźmy się. Obudźmy się. Obudźmy się dlatego, że Ewangelia jest wspaniała i piękna i doświadczanie jest naprawdę niesamowite i ma też siłę do tego, aby budzić się wcześnie, modlić się i prosić Boga, aby zmienił ten dzień. I wcale nie musimy stać się muzułmanami, aby być ludźmi wierzącymi, pełnymi życia, z domami, z dziećmi, radością i nawet w trudnościach, umiejącymi znosić je, wierząc, że pewnego dnia spotkamy się z Bogiem przez Jezusa, który przygotowuje tam nam dla nas miejsce, bo tak obiecał. Bardzo Wam dziękuję, że mogłem się tym podzielić, opowiedzieć chociaż trochę o islamie, który mogłem zobaczyć, doświadczyć, ale którego ani się nie przestraszyłem, ani który mnie nie pokonał, dlatego że głęboko wierzę, że Jezus jest odpowiedzią w dzisiejszym świecie.